Poniedziałek, Paprotka to krótkometrażowy debiut reżyserski Adama Łony-Zielińskiego. 15-minutowy, blisko 15-minutowy film fabularny opowiada historię prawnika, który w drodze do pracy odbiera telefon od klienta. I się zaczyna. Główną rolę zagrał Dawid Dziarkowski, znany między innymi z Teatru Jaracza w Olsztynie, filmów i seriali, ale urodzony w Szczecinie. Scenariusz Adam Zieliński napisał z Jakubem Litkę i Adamem Barwińskim. Muzykę do Paprotki skomponowali natomiast Andrzej Konieczny i Kacper Krupa, z którymi Łona w zeszłym roku wydał Krążek Taksi. Jak duże było to wyzwanie? Skąd pomysł? To takie fundamentalne pytanie zawsze i zadam je właśnie naszemu bohaterowi, Adamowi Łonie-Zielińskiemu, który jest z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to skąd pomysł? No bo to musi paść.
Przede wszystkim, jakbym, jeżeli pozwolisz, apeluję o to, żebyśmy obniżyli troszeczkę rangę tego wszystkiego, bo ta twoja zapowiedź była strasznie poważna.
A ten no bo film, poważna sprawa to jest.
Sprawa jest niby poważna, tak, i rzeczywiście mierząc to ilością, wiesz, naszej energii, którą włożyliśmy w to, żeby to powstało, to tak, to jest arcypoważne, śmiertelnie poważne. Ale w gruncie rzeczy, kiedy, wiesz, przychodzi do oglądania i do oceny tego wszystkiego, to jest taki, wiesz, drobiazg, żartobliwy, 14-minutowy drobiazg, który przy, wiesz, dłuższej drzemce mógłby komuś umknąć. Więc ja też staram się zachować pewne miary
proporcje,
i pewne proporcje,
tak?
Dokładnie. Mm-hmm.
No dobrze, ale film jest.
Ale film jest, dokładnie.
No, film
i
jest.
Nie da się ukryć, że bez względu na to, co nam z tego wyszło, to produkcyjny rozmach tego filmu, jak teraz na niego patrzę, tak, wiesz, po gospodarsku z lotu ptaka, jest jakiś kosmiczny. Myśmy po prostu wzięli do tego środki jak do jakiegoś długiego metrażu. I wiesz, no, odpowiadając na pytanie, skąd to się wszystko wzięło? Wzięło się z kawiarnianych rozmów z Adamem Barwińskim, wielkim synem ziemi szczecińskiej, wspaniałym filmowcem, a prywatnie moim przyjacielem, z którym po prostu często i namiętnie lubimy pić kawę i snuć takie typowo szczecińskie wizje. Czyli wiesz, jak dwie osoby się spotykają, wymyślają coś, w pół godziny po prostu rozpisują na serwetce plan.
Zmieniamy cały świat.
A po 45 minutach zapominają o tym wszystkim. I w tym jesteśmy mistrzami, jesteśmy, wiesz, jesteśmy synami tej ziemi, więc wiemy, jak to zrobić, żeby dobrze coś zacząć, a później tego nie skończyć. I mamy na koncie z Adamem parę takich pomysłów, ale ten akurat się udał. W tym
ale
sensie...
dlaczego? To w takim razie co sprawiło, że akurat ten pomysł, ta wizja jednak po 45 minutach nie uleciała?
Myślę, że to jest, wiesz, jakiś splot szczęścia, determinacji, uporu i właśnie chęci przełamania tego, wiesz, szczecińskiego porzucania pomysłów w najciekawszym ich momencie. Poza tym, wiesz, prawdę mówiąc, między nami, tak zupełnie prywatnie, to jest 1/7 naszego pomysłu, na co zresztą nie trudno wpaść, prawda?
Tak, rzecz, bo skoro jest poniedziałek, to będzie wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota,
czy
niedziela.
Będą, mój Boże, strasznie trudno odpowiedzieć teraz na to pytanie, ale jeżeli, wiesz, podzielisz sobie ten tydzień na 7, czerpiąc z najlepszych wzorców, zresztą Jarmusz kręcił kawę i papierosy przez tam 20 lat.
Ale zrobił jeden film.
Zrobił jeden film na koniec, ale wcześniej pokazywał te, wiesz, te poszczególne segmenty.
Tak, rzeczywiście.
Więc to nie jest tak, że to jest jakiś precedens i kto wie, jak to się skończy.
Tak jest. W każdym razie, ponieważ miałam przyjemność oglądać ten film i nie zasnęłam.
Okej, w porządku. Poczytuję to za komplement.
Ale zupełnie poważnie, to myślę, że to, co dla mnie, patriotki lokalnej, jest cudowne, to zobaczyć Szczecin. Niby taki sam, a inny, ale w ogóle przepiękny.
No wiesz, oczywiście kłamstwem byłoby mówić, że Szczecin w ogóle nie jest pokazywany w filmach,
jest.
Bo jest na szczęście.
I jest.
No nie wiem, Odwilż, mimo że jest gatunkowym serialem, pięknie pokazuje Szczecin w taki surrealistyczny,
mroczny,
nuarowy, trochę, wiesz, trochę bajkowy sposób. Ale oczywiście, że cierpimy na deficyt, wiesz, oglądania naszego miasta na małym czy dużym ekranie i chcieliśmy też temu wyjść naprzeciw. Bardzo chcemy opowiadać o naszym mieście, ale też bardzo chciałem, żeby Szczecin widniał jako tło, żeby był tym, wiesz, bohaterem drugiego planu cały czas. To jest w ogóle trudne, bo ten film tam, nie wiem, pierwsze 10 minut się dzieje w lesie. Ale za to w drugiej części ten Szczecin jest dosyć intensywny. Mm-hmm. I też nam na tym zależało. Cholera, żyjemy w pięknym mieście, gdzie wiesz, gdzie są wspaniałe ronda, gdzie mamy te analogie do Paryża przy niemieckiej na wskroś architekturze tych kamienic.
I Los Angeles na 5 lipca do
bardzo
góry.
Chcieliśmy to pokazać, te wszystkie drobiazgi. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że zależało nam na tym, mi i Ewelinie, która jest bohaterską i dzielną producentką tego obrazu, na tym, żeby to powstało w Szczecinie lokalnymi siłami, żeby to się stało tutaj, z tej inicjatywy, wedle naszego pomysłu, wedle naszego modus operandi i co do zasady ludźmi ze Szczecina. Dawid Dziarkowski jest wspaniałym przykładem, wprawdzie wyemigrował za chlebem i to jest może coś, co powinno nam dać do myślenia, że tak wspaniały aktor, którego kariera, jestem przekonany, zaraz wybuchnie i świat wpadnie na to, jak wielkim aktorem jest ten wspaniały syn ziemi szczecińskiej. No wiesz, złapaliśmy go, ja go złapałem na Instagramie, on mi się po prostu pojawił w rolce, nie wiem, czy ty widziałaś jego Instagrama. To są wspaniałe, piękne rzeczy. Jego rolki to są takie branżowe, aktorskie, śmieszne drobiazgi właśnie. No a później jak się dowiedziałem, że on jest ze Szczecina i że skończył Elo 5,
tak
jest, wielki liceum numer 5, dokładnie, tak jak ja, no to już nie miałem wyboru.
Mhm. Więc on musiał być.
Tak.
Zgodził się tak od razu? Tak powiedział? Dobra, jasne, pewnie.
No, może troszeczkę, nie pamiętam właściwie, chyba się zgodził, tak. Chyba się zgodził, zadzwoniłem do niego. Możliwe, że rozbawiłem go swoją propozycją. Podobnie miałem z Nikodemem Habiorem, który zmontował ten film. Zadzwoniłem do niego i po prostu tak bardzo go rozbawiłem swoją propozycją, żeby on to zmontował. Tak wydawało mu się to surrealistyczne, że wszedł w to i chwała Bogu, bo jego montaż to rzeczywiście podniósł o parę oczek.
Mm-hmm. To jest taka, jak powiedziałeś, zarysowana historia, krótka, ale wiele mówiąca właściwie o nas, tak sobie myślę, i niekoniecznie mieszkańcach Szczecina, tylko o nas, o Polakach, o tempie życia, o tym, jak szybko się rozpalamy, jak szybko nasze emocje osiągają zenitu, jak mocno też potrafimy się nawzajem traktować i nie ma tutaj podziału między ludźmi z półświatka, a ludźmi, których by się chciało postawić na piedestale, bo piastują takie zacne profesje, jak na przykład prawnik.
Tak. Słuchaj, no wspaniale to powiedziałaś. Ja właściwie to nic bym tutaj nie dodawał, żeby tego nie zepsuć. Może tylko...
Nie, no bo nie chcę za wiele
tak,
mówić o samej akcji.
Chciałbym powiedzieć, że wiesz, moją intencją i naszą intencją też jako ekipy, która realizowała ten film, było takie zobrazowanie tego mecenasa, żeby pokazać, że on się doskonale chowa za podwójną gardą swoich umiejętności prawniczych, że to jest jego craftsmanship, którym potrafi się zasłonić przed światem i nawet nieźle mu to idzie, ale do czasu. To wszystko jest jednak bardzo kruche. Jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że nie można się bez końca chować za swoim profesjonalizmem i tak te emocje z nim wygrają. I wiesz, no przecież na miłość boską, to nie jest tak, że ten scenariusz powstał gdzieś w jakiejś agencji piszącej scenariusze, tylko
no
on wynika ze wspólnej pracy mojej, Kuby Litkę i Adama Barwińskiego, ale na historii, wiesz, tam jest, to jest taki patchwork różnych historii prawniczych. Trochę moich znajomych prawników, trochę też moich doświadczeń drogowych. Ale ten miks jest o tyle prawdziwy, że wiesz, że wynika z jakiejś prawdziwej emocji. Ta historia jest o tyle prawdziwa, że jest, wiesz, ucieleśnieniem 14-minutowym jakichś emocji, które we mnie jako prawniku i jako kierowcy drzemią. To połączenie jest w ogóle szczególnie niebezpieczne. Prawnik
tak.
Za kierownicą jest gorszy
niż
osoba pijana.
A ciekawa jestem odpowiedzi, dlaczego? Twojej odpowiedzi.
Dlaczego co, przepraszam?
Dlaczego jest gorszy niż osoba pijana akurat prawnik za kierownicą?
Bo jest taki po prostu niepozorny, bo to jest, wiesz, nie spodziewałaby się po prawniku jakichś oburzających zachowań i pewnie nie posądzałabyś go o takie, wiesz, wybuchy, o taki gejzer emocji, a tu proszę bardzo.
Mm-hmm. No tak.
Ale to też wynika z tego, że wiesz, że prawnik trochę żyje z tego, że chowa swoje emocje, że to on musi być tym powściągliwym. To my często musimy, wiesz, pracować na emocjach klienta, trochę brać tego klienta za, za rękaw i mówić spokojnie, mordeczko, tutaj należy to wszystko rozegrać taktycznie. I wiesz, my jesteśmy od tego, żeby gasić emocje. No a co z naszymi emocjami, na miłość boską? No, ja się grzecznie zapytuję.
Powinniście mieć takie specjalne sesje terapeutyczne.
Superwizję. Ale,
tak, superwizję.
Tak, możliwe,
a,
tak.
Nie
można narzekać na to, że prawnicy mają jakieś ciężkie życie, jeżeli chodzi o emocje. Mhm. Chociaż to obcowanie z emocjami klientów czasami rzeczywiście nie pozostaje bez śladu. Ale tu chodzi tak naprawdę o zwykłe ludzkie emocje kierowcy, które są, wiesz, zestrojone trochę z tą prawniczą historią i które są chowane pod tym prawniczym płaszczykiem. Ale tego się po prostu nie da robić bez końca.
A nie boisz się, że środowisko prawników się obrazi na ciebie, że tutaj odsłoniłeś
Myślę, że stanowczo nie doceniasz środowiska prawników. To są bardzo fajni, światli ludzie.
Tylko czasami otwarci, się wkurzają.
Otwarci na krytykę i wiesz, i na ciekawą rozmowę o świecie. I da, rzeczywiście czasami się wkurzają, tak. Ale też nie wszyscy.
Powiem jeszcze, bo tu wspomniałam o muzyce Andrzeja Koniecznego i Kacpra Krupy, ale ta muzyka naprawdę jest bohaterem tego filmu. Ja tak to odbieram. I to nie chodzi tylko o podkręcanie nastroju, ale ona czasami aż wychodzi na plan pierwszy. Ja wiem, że czasami można było myśleć, że to jest zarzut, tak? Że to jest coś, co gdzieś tam zaburza, ale ja uważam, że to pięknie współgra.
Również dlatego, że mamy do czynienia ze sprawami szczecińskimi. Mhm. Najsampierw bowiem film otwiera pieśń Karla Lewego, napisana do słów Goethego.
Tak, wszystko jest tam szczecińskie.
A na
tak.
końcu jest też szczeciński akcent. Już powojenny.
Przez szczecińskie ulice.
Tak, dokładnie. Wspaniała piosenka, pochodząca z tego w ogóle złotego okresu szczecińskiej piosenki. Teraz mam wrażenie, jak słucham tych rzeczy, które wy jako radio też wydaliście w 2010 roku. I tych rzeczy, które można by spiąć tym tytułem Najnowsze przeboje szczecińskie? Tak,
tak najnowsze tak, przeboje szczecińskie.
To są naprawdę genialne, bardzo dowcipne rzeczy.
To Rajmund Fleszar prowadził taką audycję, najmłodsze przeboje szczecińskie.
Tak. To się wspaniale zestarzało, w tym sensie, że ma taki, wiesz, teraz vibe a la 50s, no bo to jest zresztą z lat 50. w większości właśnie te piosenki, ale też późniejsze są świetne. Mhm. I myślę, że czas na renesans tych pieśni.
No właśnie, ale to chyba jakaś szersza akcja by się przydała, żeby je przywrócić, żeby może je odświeżyć. Ale prawdę mówiąc, powiem ci szczerze, że odświeżanie odświeżaniem, dzięki temu też muzyka żyje, ale te oryginały brzmią po latach dla mnie cudownie.
Masz rację, tak, tak.
I ta piosenka też zagrała, podobnie jak pieśń Karla Lewego na początku. Tak to wszystko pięknie opowiada tę historię.
No wiesz, to też poza sferą audialną jest też obraz i tutaj, wiesz, to wielka zasługa Piotra Pela-Gołdycha i Michała Bączyńskiego, autorów zdjęć do tego filmu, że potrafili mądrze balansować między portretem tego biednego mecenasa, a tym aktorem, wiesz, drugiego planu, czyli Szczecinem.
Mm-hmm. Jak to było robione? Jak to było kręcone? Bo też myślę, że większość tych, którzy się interesowała tym filmem, już wie, że tam są sceny pościgu. Więc no, tego się nie da tak zrobić po prostu, zamknąć pół miasta i taki wyścig uskutecznić, jak wy zrobiliście.
Właśnie dlatego to zrobiliśmy. Szanowna pani redaktor, że tego się nie da zrobić. To nas najbardziej ciekawiło w tym wszystkim. To i nas, i Marka Kowalczyka, który na pewnym etapie bardzo nam pomagał w tym, najbardziej jarało to, że możemy sobie polatać bokiem i że chcemy dobrze to nakręcić. I wpadliśmy na to, że scena pościgu nie polega na tym, że samochody po prostu lecą 17 metrów nad ziemią i wpadają na 8 radiowozów, tylko na jakimś takim balansowaniu między ciekawymi ujęciami a montażem tychże. I z takim założeniem do tego podeszliśmy. Mam wrażenie, że odrobiliśmy lekcję, że obejrzeliśmy to wszystko, co było do obejrzenia, jeżeli chodzi o pomysły na pokazywanie pościgów i wyciągnęliśmy z tego te wszystkie rzeczy, które dało się w miarę od biedy tam bezpiecznie zrobić. I oczywiście, że kulisy powstawania tego są, no wiesz, takie po prostu, że myśmy to kręcili no, najbezpieczniej jak się dało w tych warunkach, jakie mieliśmy, czyli bez zamykania połowy miasta. I udało nam się dochować w zasadzie safety first, chociaż byli też ambasadorzy tezy, prawda, że safety next. Ale jakoś się udało to wszystko obronić. Wielka zasługa w tym też Eweliny Marcinkowskiej, która własną piersią po prostu zamykała te wszystkie, wiesz, ulice i udało się nam jakoś tam dojść do tego.
I żadne stworzenie Boże nie ucierpiało podczas...
Przy produkcji tego filmu ani jedno, tak.
To dobrze. Przed nami premiera i jak powiedziałeś, znaczy właściwie nie, jeszcze nie powiedziałeś, ja powiedziałam wcześniej, odbędzie się w poniedziałek.
Tak.
Termin nieprzypadkowy.
Nieprzypadkowy, dokładnie. Nie mogliśmy wybrać innego dnia, byłoby to sprzeczne z po prostu z wszelkimi zasadami. W poniedziałek o 20:00 zapraszamy na coś w rodzaju pokazu w bardzo kochanym przez nas miejscu, czyli we Freedom Gallery. W Offmarine, na Chmielewskiego, tam, nie wiem, 18 chyba, ale każdy prawdziwy gracz wie, gdzie jest Offmarina, a kto nie wie, niech sprawdzi. I tam zapraszamy do Freedom Gallery, czyli do wspaniałego miejsca prowadzonego przez Kasię Szeszycką, Lumpa i Kraza. Bardzo lubimy to miejsce, czujemy się tam jak w domu i chcemy, żeby nasi goście, nasi widzowie też tak się poczuli. Ale to jest taki pokaz pozakinowy. Pierwszy pokaz otwarty w kinie odbędzie się w kinie Zamek 29 września o godzinie 18. Tam też zrobimy coś, co po staropolsku nazywa się Q&A, czyli takie spotkanie z twórcami i wszyscy dostępni twórcy tam się pojawią. Więc tam chętnie opowiemy o wszystkich kulisach powstawania tego filmu, o naszych motywacjach, aspiracjach, ambicjach i o czym tam jeszcze chcecie usłyszeć, szanowni państwo. Następnie w październiku jeszcze, dla tych, którzy już w ogóle prześpią te wszystkie daty, będzie taka możliwość, że przed każdym normalnym filmem w kinie Zamek od 3 bodaj do 9 października będzie też projekcja naszej 14-minutowej paprotki.
I ciąg dalszy nastąpi albo nie, jesteś na razie bardzo tajemniczy. Pewnie też dużo zależy od tego, jaki będzie odbiór.
Z całą pewnością tak. Ale to wiesz, zawsze to zależy od całego szeregu czynników, a nade wszystko od tego, czy mamy czas, energię i no właśnie te dwie rzeczy są najważniejsze na dalsze działania. I tu się chyba sprawa rozegra.
Ten film był już prezentowany we Wrocławiu, prawda? Podczas festiwalu. Jaki był odbiór? Zadowolony jesteś, panie reżyserze?
Oczywiście. Mnie tam nie było, ale wysłano mi filmiki ludzi klaszczących w trakcie napisów końcowych, co jest pewną miarą sukcesu. My mieliśmy też projekcję na festiwalu Big Festiwalowski i to też było spoko. I wiesz, docierają do nas bardzo sympatyczne głosy. Docierają do nas głosy ludzi, którym się to podobało. Ale najlepszy komplement, jaki w życiu usłyszałem odnośnie naszych działań filmowych, był wygłoszony przez szczecińskiego strażnika strefy płatnego parkowania, który podszedł do nas w trakcie zdjęć, a myśmy akurat na masce mieli zapięty cały ten taki, wiesz, skomplikowany po prostu zestaw spraw z kamerą, jakieś tam orurowanie, duża rzecz, na masce tam właśnie taka instalacja była. On podszedł do nas, popatrzył na to, pokiwał z uznaniem i powiedział: okej, wy nie musicie płacić za parking. I myślę, że to jest najlepszy komplement, jaki w życiu usłyszałem odnośnie właśnie swoich działań filmowych. Nic mocniejszego jeszcze nie było.
To piękna sprawa. Ale to nie jest właściwie twój pierwszy film.
To w ogóle nie jest mój film, bo film jest jednak dziełem zbiorowym i jakkolwiek scenariusz można napisać w wąskim gronie, właśnie tu trzyosobowym, wyreżyserować najlepiej samemu, ale no jednak to jest dzieło zbiorowe i to po prostu naprawdę jest cały szereg
zbiorowe,
ludzi,
tak?
którzy nie zmieściliby się w tym studiu. A czy to nie jest pierwszy film? No nie jest pierwszy film, oczywiście, że nie jest. Robię jakieś takie, wiesz, drobiazgi, głównie na użytek prywatny. Czasami reżyseruję teledyski, ale no znowu, zachowajmy proporcje, nie przesadzajmy z tym, że to jest jakaś, wiesz, bujna działalność filmowa.
Ale to nie jest tak, że może otwiera się po prostu przed tobą, uchylają się jakieś takie drzwi, które zaprowadzą cię do zupełnie nowej przygody?
Jestem osobą niewykluczającą takiej, wiesz, ewentualności. A to dlatego, że, wiesz, bardzo podoba mi się podobają mi się wszystkie różnice, które wynikają z tego, że to jest inne medium. I odnoszę wrażenie, że nieco inne rzeczy można powiedzieć w filmie, czy nieco inne rzeczy ja mówię w filmie niż wiesz, tej twórczości muzycznej. I to mi się wydaje nęcące. Ale z drugiej strony nie można mieć wszystkiego, drogi panie, że zacytuję klasyka. I wiesz, w pewnym momencie trzeba wybierać jednak, czy jesteś muzykiem, czy jesteś filmowcem, tylko co akurat w tej chwili robisz. Nie można robić wszystkiego naraz, więc oczywiście nie wykluczam tego w przyszłości. Bardzo mi się to podoba, sprawia mi to dużo frajdy. Jaram się, jeżeli mogę tak fachowo to nazwać, współpracą z ludźmi w taki sposób, taki mega wyczerpujący i taki czasami, wiesz, od świtu do zmierzchu o jednym obiedzie. To jest w tym coś takiego, wiesz, coś takiego granicznego. Bardzo mi się to podoba i to jest też ciekawe.
Mm-hmm. Kiedy patrzyłam na twoją stronę na portalu społecznościowym, to tam został zamieszczony taki też filmik pokazujący, jak ten proces produkcji trwał. Człowiek z kamerą na deskorolce na przykład. Takie różne fajne rzeczy można tam zobaczyć. I odniosłam takie wrażenie, że tam się wszyscy fajnie bawili. To znaczy, ja wiem, że to jest praca i tutaj nie umniejszam, nie chcę tutaj tego przedstawić w taki sposób. Zresztą nie mam nawet ani powodu, ani też nie powinnam tego robić, bo to jest krótki filmik, który tam pewnie jakiś wycinek tego, co robiliście, pokazuje. Natomiast odnoszę wrażenie, że to takie było stowarzyszenie ludzi, którym się chce.
Tak. I to na pewno wynika z pasji. I Michał Bączyński, i Piotr Gołdy, którzy jeżdżą na tych deskach jak szatani, mają wspaniałą pasję. I nie tylko do tego, żeby ciskać fajne triki na desce, ale też żeby, no wiesz, pokazywać świat za pomocą stworzonych przez siebie obrazów. Ale Kuba, właściciel tego BMW E36, to jest też Zajawkowicz. Wspaniały człowiek, obdarzony wielką pasją, który bardzo kocha ten swój samochód i poświęcił i ten samochód, i bardzo dużo swojego czasu, i swojej energii, i swoich umiejętności nade wszystko do tego, żeby nam pomóc w tych scenach miejskich. Przemek, też, który był kierowcą właśnie w tych scenach wyścigowych, też jest strasznie wkręcony w latanie bokiem i to jest naprawdę prawdziwa pasja. To on mnie zresztą zabrał na chociwelkę i pokazał, jak to wygląda. Nie wiem, czy ty widziałaś kiedyś takie zgrupowanie ludzi, którzy właśnie mają te wspaniałe samochody, które tylko z zewnątrz lekko przypominają seryjne, a w środku już w ogóle i właściwie wyłącznie latają bokiem.
Nie.
Wspaniałe doznanie. Oni to robią w taki dosyć bezpieczny sposób, schowani przed cywilami, ale no to jest zupełnie fantastyczna rzecz, o ile oczywiście się robi bezpiecznie. I wiesz, no właściwie wszyscy, którzy w to wchodzili, nie wiem, Nikodem, który to montował, Andrzej i Kacper, którzy pisali muzykę, wiesz, oni wszyscy są Zajawkowiczami, mają bardzo dużo pasji, podchodzą do tego, co robią w życiu z dużym zaangażowaniem i sprawia im to przyjemność. Widać, że dla nikogo z nich to nie jest tylko praca. Że potrafią w to włożyć dużo serca. Tak.
A najtrudniejszy moment?
Najtrudniejszy moment jest chyba to podejmowanie decyzji przy montażu, co ma z tego wylecieć.
A ile było tego materiału, który...
Strasznie dużo. To jest patologicznie długa produkcja. To w ogóle nie tak powinno wyglądać. My to naprawdę, myśmy to z Adamem wymyślili przy tej właśnie kawie wspomnianej, nie wiem, z 10 lat temu. To w ogóle nie tak. To się powinno robić szybciej, z całą pewnością. Wiesz, zrobiliśmy dużo błędów, które kosztowały nas, wiesz, czas i może to było najtrudniejsze. Godzenie się z tym, że coś, nad czym pracowałeś cały Boży dzień, a jeszcze wcześniej trochę przygotowań, idzie do kosza. Bo tutaj też tak było.
No, znam tam.
Najbardziej też bolała mnie postawa Deutsche Grammophon, która w końcu udzieliła nam licencji na pieśń Karla Lewego i Goethego, czyli ten El König. Ale nie w tej wersji, którą chcieliśmy. Jest taka arcymistrzowska wersja pana Diskała. Genialnie zaśpiewana i tego niestety nie dostaliśmy od nich. No ale dostaliśmy The Next Best i to też jest spoko.
Co by zmieniła tamta wersja?
Jeszcze fajniej by otworzyła, wiesz, ten, ten film, ten cały las, bo disco miał coś magicznego w głosie. Ja nic nie wiedziałem w ogóle o takim śpiewaniu. I tego, wiesz, Discała znalazłem w ten sposób, że szukałem wykonań pieśni Karla Lewego, wielkiego szczecinianina. I generalnie nie byłem zachwycony większością rezultatów twórczych zmagań Karla Lewego, z tym wyjątkiem właśnie. El König jest oszałamiający. I jeszcze to arcymistrzowskie wykonanie Discała to już jest w ogóle naprawdę zamknięcie gry. No ale ta pieśń też się broni w innych wykonaniach, więc wzięliśmy, wiesz, to co było.
A jeszcze pięknie to gra z obrazem i Dawidem Dziarkowskim, który jako...
Dawid Dziarkowski, przepraszam, ci przerywam, który wspaniale mówi po niemiecku, albowiem uczył się w ELO5 u pani profesor Anny Kośkiewicz. To jest po prostu...
Kłaniamy się.
Kłaniamy się najniżej, tak jest.
I on po prostu w trakcie, kiedy słyszymy tę pieśń, to wydaje nam się, że to on śpiewa.
A to echo grało.
Była
też taka wersja, w której on rzeczywiście śpiewał, ale uznaliśmy, że jednak, że ten tenor niemiecki robi to jakoś bardziej przekonująco.
Czyli tak, zapraszamy na tę najbliższą prezentację tego filmu. Poniedziałek Paprotka, w poniedziałek o godzinie 20:00. Do Hofmariny, potem jeszcze Kino Zamek i 29 premiera i spotkanie z twórcami. Boisz się takich spotkań? Nie chyba.
Nie, a powinienem, ale? Bo to jest, wiesz, nowa sytuacja. To jest troszeczkę co innego niż tam, wiesz, niż rozmowa z muzykiem, który wydał 9 płyt i już mniej więcej wie, jak takie spotkania wyglądają. Tam są dla mnie zaskakujące zjawiska i niektóre pytania potrafią mnie wprowadzić w maliny i wiesz, i to może być ciekawe.
To na pewno będzie ciekawe. I to jest właśnie chyba piękne przy podejmowaniu zupełnie nowych wyzwań i przy takiej nowej przygodzie, która się otwiera przed człowiekiem, który przecież tych przygód ma na swoim koncie bardzo dużo.
Tak jest.
Adam Łona-Zieliński, reżyser debiutant.
Rafał Bajena był najbardziej dowcipny i nazwał mnie reżyserem kina akcji. Poczytuję to za komplement.
Poniedziałek Paprotka to tytuł tego krótkometrażowego debiutu reżyserskiego Adama Łony-Zielińskiego, który broni się przed takimi wielkimi słowami, ale ja dziękuję ci za ten film. To była przyjemność. Kwadrans, ale dobrze spędzony.
Bardzo ci dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.